Lucjan Rydel we Włoszech, część czwarta. Jeszcze raz idziemy z Rydlem na szlaki włoskiej przygody. O Asyżu napisze najdłuższy artykuł reportaż. Nic w tym dziwnego. Wielbiciel poezji, miłośnik średniowiecznych i renesansowych fresków tu w Umbrii, miał zobaczyć jedne z najsłynniejszych w historii światowej sztuki. O Umbrii, o drodze do Asyżu, która nie odstraszała go nawet z piekotą ostatnich dni maja, a z Perugii do Asyżu jest aż 20 kilometrów, nakreślił jeden z plastyczniejszych swych opisów. Odtwarza przebytą podróż pociągiem do pięknej, zabytkowej Perugii, kreśli barwne wspomnienia o dawnych latach i wydarzeniach, które rozgrywały się na tym terenie, między innymi nad jeziorem Trazymeńskim, wspomina krok po kroku, godzinę po godzinie swej wędrówki. Pociąg stanął nagle. Perugia, wysiadłem. Parę godzin później dochodziłem piechotą do Asyżu. Dzień był złocisty, gorący, słońce zalewało blaskiem szafirowe niebiosa i zieloną ziemię, gościniec biały, kręty, wspinał się po stokach wzgórz, staczał się w doliny, prowadził przez osady o spięczonych ceglastych dachach i zielonych okiennicach, wzdłuż niskich murów okalających winnice, mijał zagajniki platanów o popielatych pniach i cieniste grupy oliwek błyszczących metalicznymi siwymi liśćmi. Zdawało mi się ciągle, że wchodzę w jeden z tych obrazów umbryjskiej szkoły, których niedawno napatrzyłem się tyle. Szedłem coraz wolniej. Na ciemnej, stromej górze, bardzo daleko, pokazywali mi ludzie bielejące mury Asyżu, ale nie mogłem już iść dalej. Płaszcz na ramionach ciążył mi ołowiem. Notaty i książki, którymi wypchane miałem wszystkie kieszenie, ważyły jak kamień. Usiadłem przy drodze w cieniu akacji i cyprysów. Przez winnicę płynął o kilka kroków ode mnie chłodny strumień, ptaki śpiewały w gałęziach, poprzez liście padały na trawę ruchome słoneczne plamy. Wszędzie było cicho, jasno i zielono. Umbria, ukazana w wielu obrazach florenckich mistrzów, jest czarująca w tym zielonym, górzystym krajobrazie, w swych drogach przebiegających przez winnice oliwkowe gaje, w uroku średniowiecznych, bijących w niebo dzwonnic, kraina pełna poezji. Tylko w tym krajobrazie mogły powstać baśniowe fioretti. Nie ma więc przesady w opisach Rydla. Jesteśmy dalej razem z poetą w drodze do Asyżu. Spotyka chłopa jadącego na dwukołowym wózku, rozmawia z nim. Dochodzi przy tym do zabawnego nieporozumienia, gdyż chłop nie na wyznanie Rydla, że jest Polakiem, Polacco di Polonia, zrozumiał, że wędrowiec pochodzi z Bolonii. Si, si, un bolognese, di Bolonia. Długie musiało być rydlowe tłumaczenie włoskiemu chłopu. Doszedł do Asyżu. Ostajanie przede mną wznosiła się na tle turkusowego nieba wielka skalista góra. Na jej spadzistym stoku, podmurowanym potężnymi szkarpami, które się wznoszą jedne nad drugimi, spięczone w arkady, bielił się klasztor, a raczej cała masa większych i mniejszych budowli, baszt, blanków, murów i wieżyczek, a ponad wszystkim piął się w górę strzelisty kampanil. Poza klasztorem, nieco niżej, w zagłębieniu góry widać było miasteczko nakryte czerwonymi dachami. Wszystko razem wyglądało jak te Jerozolimy malowane w głębi włoskich fresków jako tło do scen męki pańskiej. Pół godziny później stałem przed wielką bramą, spod której roztaczał się niezmiernie szeroki widok. Bazylika świętego Franciszka, doskonałe dzieło architektury i wspaniały skarbiec sztuki, wywarła na Rydlu największe wrażenie. Ogromne tomasy murów, żółtawe, obrysowane silnymi cieniami, stały w pełnym blasku południowego słońca. Bazylika składa się z dwóch części – górnej i dolnej oraz krypty grobu świętego Franciszka. Ściany kościołów mienią się kolorami fresków, głównie pędzla Giotta i Cimabuego. Po kilku schodach, pisze Rydel, zszedłem do kościoła. Ogarnął mnie półmrok i chłód, w którym wilgotny zapach kamieni mieszał się z niewyraźną wonią kadzideł. Nade mną ciągnęło się szerokie, niskie sklepienie, wsparte na krępych słupach i oświetlone jedynie oknami bocznych kaplic. W ciemnej głębi błyszczały setki srebrnych lamp zawieszonych nad ołtarzem. Z trójkątnych pól sklepienia patrzyły senne i blade twarze aniołów, otoczone złotymi aureolami, wysuwały się białe, wąskie ręce trzymające kwiaty lub dziwne narzędzia muzyczne. W proste, surowe fałdy łamały się wyblakłe szaty świętych, łuki żeber gotyckich połyskiwały wyzłoconymi ornamentami. Długie godziny rozpatrywałem się w tych freskach, którymi przed pół tysiącem lat pokrył sklepienie i ściany Giotto i jego najbliżsi uczniowie jak Puccio Capona i Taddeo Gaddi. Żeby odczuć cały urok i naiwną, świętą poezję tych malowideł, trzeba znać Danta. Ta sama w nich wielkość i prostota, ta sama w nich uczona, a jednak dziecinna symbolika, ten sam polot mistycznej fantazji jak w boskiej komedii. Bywają tu nawet wprost te same pomysły, także niektóre sceny wyglądają jak gdyby ilustracje do Dantego. W górnym kościele, który wznosi się na sklepieniach dolnego, także pełno Danta. Wysokie ściany, strzeliste, gotyckie sklepienia, długie, wąskie okna i całe morze fresków przedstawiających żywot świętego Franciszka. Tak wygląda ten kościół górny, opustoszały. Opowiadał o freskach, zastanawiał się nad ich charakterem, pisał o zmieniających się upodobaniach ludzi, o nowych prądach w sztuce, których wytworem były asyskie malowidła. Rzecz prosta, pisze, że sercom ludzkim nie mogły już teraz wystarczać groźne i ponure widziadła bizantyjskich mozaik. Ze zmianą pojęć o Bogu zmienić się musiały formy, w jakich tego Boga przedstawiała sztuka. Geniusz Giotta stworzył formy nowe, a motywa do nich zaczerpnął z epizodów ludzkiego życia. W jego freskach widać już pierwszy ślad tego prądu, za którym pójdzie całe późniejsze malarstwo włoskie, starające się tchnąć w sceny biblijne i ewangeliczne, prostą i ściepłą, rzewniejszą i bardziej ludzką nutę.